Sponsorem audycji jest firma Hertz Systems. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony oraz inteligentnych systemów alarmowych. Cyberstrefa w Radiu Zachód.
W dzisiejszej audycji Cyberstrefa powiemy o tym, w jaki sposób metadane mogą zostać wykorzystane przez złodziei. Opowiemy również o międzynarodowym konkursie organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną, w którym uczestniczą studenci medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Karolina Kamińska, zapraszam.
Cyberstrefa. Cyberstrefa.
Studenci medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego w międzynarodowym konkursie Rexus Bexus, członkowie Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej, zakwalifikowali się z projektem Antares do konkursu organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. O projekcie opowiada Jakub Szczepański, przewodniczący koła, a także profesor Agnieszka Ziółkowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Projekt Antares, który realizujemy przy współpracy z Kołem Naukowym Simle na Politechnice Gdańskiej, przeszedł w konkursie Rexus Bexus Europejskiej Agencji Kosmicznej do finału. Już 27 listopada pojedziemy do Holandii, gdzie zaprezentujemy nasz projekt badawczy i to będzie, powiedzmy, ostatni etap kwalifikacji projektów badawczych do zrealizowania misji stratosferycznej z wykorzystaniem balonu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to o tyle duży i ważny sukces dla i Uniwersytetu Zielonogórskiego i całego naszego regionu, że będziemy tam reprezentować zarówno Uniwersytet, jak i Politechnikę Gdańską i generalnie Polskę w tym międzynarodowym konkursie, bo tutaj rywalizowaliśmy z całą Europą. Projekt zakłada badanie wpływu promieniowania kosmicznego na tkanki.
W trakcie tej misji mamy zamiar zbadać wpływ promieniowania jonizującego na szereg funkcji komórek. Całość badań jest zaprojektowanych w ten sposób, aby porównać zmiany, które zachodzą w czasie właśnie tej misji stratosferycznej do funkcji, które komórki podejmują w tym samym czasie w warunkach ziemskich. W związku z tym będziemy tutaj mieli pełen obraz, będziemy następnie materiał ten zabezpieczać po zakończeniu misji i poddawać analizie z użyciem technik biologii molekularnej.
My też przygotowujemy się naszym zespołem badawczym przy współpracy z kolegami z Politechniki, aby przygotować projekt od strony naukowej, bo teraz w tej Holandii będziemy musieli dokładnie wytłumaczyć, co my chcemy zbadać i jak my to chcemy zbadać, ponieważ jest wiele wyzwań, które przed nami stoi, na przykład dostarczenie komórek do miejsca startu tego, gdzie będzie ten balon startował. Bierzmy pod uwagę, że to się będzie odbywało na kole podbiegunowym, więc musimy zapewnić komórkom odpowiednie warunki do przeżycia, a studenci z Politechniki Gdańskiej muszą też zaprojektować odpowiednią gondolę, w której będą znajdowały się nasze komórki, nasz materiał biologiczny, do tego, by po prostu one przeżyły. Ja chcę podkreślić, że my mamy doświadczenie w tym, z tego względu, że my w ramach projektu Antares realizujemy tę misję we własnym zakresie. My jedną taką misję puściliśmy już w maju, teraz przygotowujemy się do kolejnej misji stratosferycznej, którą chcemy przeprowadzić bodaj że w styczniu, jeżeli możliwości finansowe nam na to pozwolą. I mamy to doświadczenie z zakresu zarówno konstrukcji takich gondoli, z przeprowadzenia tych badań i później zabezpieczenia tego materiału biologicznego, żebyśmy mogli go później badać.
Wrzucacie zdjęcia z wakacji, karty pokładowe, oznaczacie się na zdjęciach informując, no to jedziemy. To pierwszy krok do włamania się do naszego domu. Piotr Przybysławski z firmy Hertz Systems.
O cyberbezpieczeństwie mówimy zarówno w kontekście danych, które posiadamy na swoim komputerze, ale też i tych rzeczy, które pokazujemy w komputerze, w przestrzeni internetowej oraz do których uzyskujemy dostęp za pomocą przestrzeni internetowej, w tym nasze środki na kontach bankowych.
Jakie najczęściej grzeszki popełniamy?
Pokazujemy, co mamy. To jest ten pierwszy próg do tego, żeby zainteresował się nami potencjalny złodziej. Pokazujemy na przykład nowy telewizor, nowy komputer. Innymi słowy, pokazujemy i epatujemy w mediach społecznościowych, bardzo często nawet publicznie, nie ograniczając się do grona znajomych. Pokazujemy, co mamy i to już wystawia nas na pewien cel i sprawia, że ktoś zaczyna nas w tych mediach społecznościowych obserwować. Teraz jest to wyjątkowo aktualne, szczególnie w kontekście zbliżających się świąt. Wyjeżdżamy na święta, więc takiej obserwującej nas osobie bardzo często możemy nieświadomie dać znać, że jednak na te święta nie będzie nas w domu. Wiadomości prywatne podsyłając pod zdjęciem z zeszłorocznych świąt bardzo delikatną wiadomość do rodziny typu, no a w tym roku powtarzamy u was. Tego tak naprawdę wystarczy tylko sprawdzić, gdzie tam to zdjęcie zostało zrobione, kto się pod nim podpisał, jakie miejsce prezentuje.
Wkraczamy patrzymy na płaszczyznę metadanych, czym są te metadane i w jaki sposób możemy je sprawdzić? Czy z każdego zdjęcia możemy te metadane wyciągnąć?
I tak, i nie. Co do zasady, zarówno nasz telefon komórkowy, jak i aparat cyfrowy wbijają pewne dane, tak zwane dane EXIF, zwane też metadanymi, w których zawiera się bardzo dużo informacji. Od miniaturki zdjęcia, co oznacza, że tak naprawdę wyedytowanie zdjęcia wcale nie musi sprawić, że ktoś czegoś nie zobaczy, ale co najważniejsze, czas, w jakim zostało zrobione zdjęcie, miejsce, w jakim zostało zrobione zdjęcie. I tutaj w pewien sposób do niedawna zabezpieczał nas Facebook, bo na przykład Facebook tego typu metadane usuwał ze zdjęcia, kiedy takie zdjęcie było ładowane, ale Google Plus już tego nie robił. W tym momencie w 2016 roku pewien niemiecki fotograf uznał, że metadane są częścią pewnego podpisu, świadczącą i pozwalającą udowodnić, że na przykład to on ma prawa autorskie do danego zdjęcia. Rozegrała się batalia sądowa z Facebookiem i okazało się, że na gruncie prawa europejskiego metadane w istocie po części są związane z prawem autorskim i Facebook de facto stracił możliwość ich usuwania. Facebook jest w tym momencie w trakcie zmian na temat metadanych, ale możemy się spodziewać, że co do zasady wkrótce te metadane będą dostępne. Innymi słowy, każdy, kto ma dostęp do tego, żeby nasze zdjęcie zobaczyć, może je de facto pobrać i sprawdzić, gdzie zostało zrobione, jakim aparatem zostało zrobione, łącznie nawet z takimi informacjami jak czas naświetlania, czyli jak długo było robione to zdjęcie. Ale nie trzeba nawet sięgać do metadanych. Bardzo często sami podpisujemy się przy takich zdjęciach, robiąc sobie zdjęcia w kawiarenkach, na autostradzie, na lotnisku, w miejscach
jedziemy,
publicznych.
Jesteśmy w trasie, wrzucamy często na przykład karty pokładowe.
Dokładnie tak. To jest szczególnie ważne, kiedy na przykład wylatujemy gdzieś na święta, na wakacje, czy nawet właśnie w tym okresie do rodziny, czy wyjeżdżamy, chwalimy się tym wyjazdem. Co do zasady, nawet moment, w którym publikujemy zdjęcia, jest też szczególny, ponieważ jeżeli często publikujemy zdjęcia ad hoc natychmiast po ich zrobieniu, to błąd, bo tym pokazujemy, że tak naprawdę nie ma nas na miejscu. Lepiej co do zasady z publikacją zdjęć z imprezy świątecznej poczekać te kilka dni, jak już będziemy spokojnie w domu.
Co możemy jeszcze zrobić, żeby ograniczyć ryzyko włamania do naszego domu?
Swoją drogą ciekawostka, kiedy Mark Zuckerberg był przesłuchiwany, zadano mu wprost pytanie, czy mógł się podzielić na forum publicznym, w jakim hotelu nocował. Mimo tego, że było to przesłuchanie dotyczące właśnie wycieku danych z Facebooka i wykorzystywania takich danych, on wprost powiedział, że nie. Innymi słowy, skoro nawet twórca Facebooka jest świadomy, że pewnych danych nie należałoby tam wrzucać, no to my również powinniśmy tu iść za jego przykładem i takich danych nie wrzucać. Dobrym przykładem też jest nie nazywanie, nie opisywanie zdjęć, które wrzucamy. Oczywiście, jeżeli mamy nowego psa, chcemy się nim pochwalić, to możemy zrobić zdjęcie tego psa i wrzucić do internetu, ale bardzo wiele osób, kiedy konstruuje nowe hasła, które oczywiście powinniśmy regularnie zmieniać, jako nowe hasło wprowadza na przykład Azor123 wykrzyknik. Osoba, która próbuje się włamać na przykład na nasze konto bankowe, zacznie od przeglądania naszego profilu na Facebooku i będzie próbować znaleźć takie hasło.
Część osób wyjeżdżając na przykład na święta, na wakacje decyduje się na zainstalowanie na przykład alarmu w mieszkaniu i czuje się komfortowo i bezpiecznie, licząc na to, że nic się nie zdarzy, po czym po powrocie okazuje się, że jest przykra niespodzianka, a na kamerach nic się nie działo, bo włamywacze doskonale wiedzieli, gdzie te kamery w domu się znajdują.
Po instalacji systemu alarmowego chcemy się pochwalić sąsiadom, innym. Nie powinniśmy tego robić. Jeżeli instalujemy system alarmowy, to powinna być to wiedza, którą zachowujemy tylko i wyłącznie dla siebie. Co więcej, powinniśmy unikać robienia zdjęć w naszych mieszkaniach. Oczywiście, jeżeli zapraszamy gości, chcemy to uwiecznić, to powinniśmy uwieczniać to z takiej perspektywy, która daje nam pewność, że nie pokazujemy newralgicznych miejsc naszego mieszkania, jakie są przejścia, okna, drzwi, tak żeby potencjalny złodziej nie znał planu naszego mieszkania.
A co z tymi zabezpieczeniami właśnie mieszkań? Na co przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, żeby czuć się komfortowo na wyjeździe?
Powinniśmy zadbać o dwa rodzaje zabezpieczeń. Pierwszym dobrym zabezpieczeniem jest objęcie się ochroną. Jest możliwość oczywiście wynajęcia firmy, która będzie robiła cykliczne patrole w naszej okolicy, nieregularne patrole. W pewien sposób zwiększają to prawdopodobieństwo, że ewentualna próba włamania zostaje wykryta, no i też zwiększają nasze bezpieczeństwo, ponieważ potencjalny złodziej zazwyczaj sprawdza, czy ta okolica jest chroniona. Natomiast skuteczną formą jest też zamontowanie systemu alarmowego. Taki system alarmowy potrafi nam bardzo dużo powiedzieć, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie na przykład czujka wykrywająca ruch. Jeżeli mówimy o ochronie domu jednorodzinnego z ogrodem, to można zamontować czujki, które wykrywają ruch, ale jednocześnie będą ignorowały na przykład obiekty, które mają wagę mniejszą niż 20 kg, co oznacza, że jeżeli zakradnie się do nas jakiś pies, no to alarm tego nie wykryje, ale już człowiek jak najbardziej. Istnieją na przykład czujki, które potrafią wykryć zbitą szybę, ciche alarmy, tak żeby potencjalny złodziej nie uciekał od razu, tylko żeby taki cichy alarm dotarł do stacji monitorowania alarmów i grupa interwencyjna firmy ochroniarskiej mogła zainterweniować i przechwycić takiego złodzieja. Takie historie zdarzają nam się na co dzień.
Cyberstrefa. Sponsorem audycji jest firma Hertz Systems. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony oraz inteligentnych systemów alarmowych.